Czy w ogóle czytasz coś ostatnio ciekawego?
Jeśli chodzi o branżę całą po prostu, tak? Czy jeśli chodzi o książki,
Nie,
bo
w ogóle książki.
wiesz co, z książek męczę Murakamiego, bo ja obecnie jestem bezrobotny, więc czytam sobie Murakamiego, Kroniki ptaka nakręcacza. Straszna kobyła, strasznie mi to nie idzie. A prawdopodobnie mi nie idzie dlatego, bo jest w papierze. I ja mam ten problem właśnie, że mam w mieszkaniu słabe światło, nie mam w ogóle żadnej lampki do czytania. I jak coś mam w papierze, to ja tego nie jestem w stanie przeczytać.
Ja słyszałem, że są takie miejsca w Warszawie, nazywają je niektórzy sklepami. Tam się idzie, wybiera się produkt, daje się im gotówkę, a oni ci dają ten produkt. I są takie lampki właśnie.
A, mam taką lampkę i jest badziewna.
To trzeba jakąś lepszą kupić chyba.
Nie, wiesz co, kupiłem Energizera, który jest ogólnie na tych forach książkowych bardzo polecany i on jest fajny, tylko że przyczepiasz go do książki i tak naprawdę nie wiesz, gdzie go przyczepić i on ci świeci punktowo.
Znaczy ja sobie w ogóle nie wyobrażam przyczepiać cokolwiek do książki, to jest dla mnie ani do Kindle, tak notabene.
No wiesz co, póki miałem Kindla tego poprzedniego, niepodświetlanego, no to okej, mam okładkę na tego Kindla. Przyczepiam do tej okładki tą lampkę i dało się to czytać, bo nie przewracam stron, nie ruszam tą książką, nic się nie gnie, a więc jeszcze jakoś to dawało radę, chociaż znowu to było nierównomiernie oświetlone i też mnie to męczyło na dłuższą metę. A tutaj jest taki problem, że no, książka się gnieje jednak i w ogóle szkoda mi do niej coś przyczepić. Także nie korzystam z tego raczej.
Ja się zebrałem, znaczy ja czytam, czasami zależy, gdzie mi się trafi, albo na iPadzie, albo na Kindlu. Na iPadzie, zresztą ty tą sztuką, co ty mi przywiozłeś, to
Sprawuje się.
wiesz co, działa wszystko w porządku,
No to super.
jest git, świeci nierówno jak powinno, więc jest dobrze, ale lepiej mi się czyta na Kindle, bo jest mniejszy ogólnie. Natomiast wolę i to dużo bardziej. Na przykład teraz tą książkę, którą czytam, nie mogę zmienić fontu. Nie mogę zmienić międzylinii, która jest absurdalnie duża, po prostu absurdalnie duża. Więc przerzucam te, nie wiem, na stronie się mieści z 15, 17 linijek tekstu dosłownie. Nie można zmienić rozmiaru fontu w tej książce. Wkurza to niemiłosiernie. No i wiesz, tutaj preferuję iPada pod tym względem, bo tam jednak lepiej to wygląda, ładniej. Natomiast no, lepiej się czyta na Kindle.
No to właśnie brat ostatnio kupił iPada mini, taka przymiarka do studiów, bo i tak kupił najtańszą możliwą wersję, żeby zobaczyć, jak mu to pasuje. No i do czytania miniaka wspominam bardzo dobrze, bo miałem pierwszą generację mini, która była beznadziejna pod względem wydajności ekranu, natomiast do czytania nadal bym wolał tego pierwszego miniaka niż obecnego iPada R, czy jakiegokolwiek dużego iPada.
No, na dużym iPadzie się nigdy nie lubiłem. Magazyny tak, ale nie książki. Strasznie źle mi się czytało na dużym iPadzie i nigdy nie przeczytałem ani jednej dużej książki, a miałem pierwszego iPada 2, iPada 3 i potem dopiero mini. I dopiero na mini zacząłem czytać.
No to ja dokładnie tak samo przechodziłem przez iPady, przy czym na dużym przeczytałem chyba dwie książki. Na pewno nie więcej. No, może ze trzy, ale to nie było jakieś super fajne, po prostu miałem e-booki, nie miałem Kindla wtedy jeszcze, więc czytałem na iPadzie, ale odkąd miałem Kindla, no to już iPad poszedł tak bardzo w odstawkę właśnie, jeśli chodzi o książki. Jeśli chodzi o wszystko inne, jednak nie. No i ewentualnie te książki, które kupiłem w iBooks, to jest racja, że one też się nadają tylko do czytania na iPadzie. Są zablokowane z tego co pamiętam.
Właśnie to jest też trochę minus, że jesteś, no wszyscy wszystko ograniczają, to jest wkurzające. Kindle jest chyba najbardziej dostępną platformą, że tak to powiem, dostępną w sensie jest na Androida, jest na iPada, jest na iPhone'a i tak dalej. I masz dedykowany czytnik, który możesz kupić, to jest fajne. Natomiast wiesz co, ja bym mógł na iPadzie czytać dużo więcej niż czytam, tylko ja lubię czytać sobie na dworze, na słońcu, na jakiejś plaży, wiesz, gdzieś. Tak, to tam się źle czyta. Po prostu światło, wiesz, słońce wali ci po ekranie i mija się to z celem trochę. Książka, którą zacząłem teraz czytać, autora Lee Child. To jest autor, który napisał serię o Jack Reacher, czyli ten, który w kinach się pojawił. Zacząłem czytać te książki. No fajne, takie lekkie strasznie, polecam. Bardzo przyjemne, lekkie książki, nic jakiegoś takiego fascynującego, jak chociażby, no nie wiem, nie jest to klasy Tolkiena, czy chociażby jakiegoś Forsyta, czy kogokolwiek innego z tych dużych, ale bardzo fajne, inne po prostu. Polecam, Lee Child.
To jest długi cykl jakiś, czy pojedyncze książki niepowiązane tak mocno ze sobą?
Właśnie, wiesz co, ja czytam w tej chwili pierwszą. Już wiem, że film, który był z Tomem Cruise'em, nie jest na podstawie pierwszej książki. Nie wiem, czy on jest na podstawie którejkolwiek z nich. Książek już widziałem, że jest na pewno z 18, więc jest tego dosyć dużo. Myślę, że to jest taka książka na 2 dni, 3 dni czytania takiego ostrego, czyli na weekend, dobra. Jak masz cały dzień, cały weekend leżenia, to myślę, że przez 2 dni przeczytasz ją.
No, aktualnie mam cały miesiąc wolnego, więc...
A, to możesz spróbować.
Tak, nadrabiam. Także bardzo chętnie sprawdzę.
A w kolejce jeszcze tutaj mi... Nie pamiętam, który z chłopaków im polecił. Jeden z chłopaków, do którego namówiłem na Koło czasu Roberta Jordana, który został dokończony. Koło czasu już zakończyła się w końcu po półwie chyba 20 latach ta seria. Została dokończona przez Brandona Sandersona, i bo Jordanowi się zmarło niestety. I on wydał swoją własną serię w tej chwili. The Stormlight Archive. I jest chyba już kilka książek na ten temat. Ja mam już pierwszą kupioną, czeka w kolejce. No i kupiłbym też tą nową. Nie wiem, czy czytałeś J.K. Rowling, ten taki...
Ten, który wydała pod nazwiskiem Roberta Galbraitha.
Tak.
Niestety nie. Wiesz co, nie byłem ciekaw specjalnie.
Bardzo fajne. Też inne. No, okay. Polecam, fajnie.
To może jak będzie gdzieś na promocji, bo wiesz, ja w tej chwili też mam taką rosnącą kupkę e-booków, które kupiłem promocyjnie i w tej chwili jest ich za dużo, więc póki co nie czepiam się nowych rzeczy, tylko właśnie to, co mam wrzucone na Dropboxie w archiwum. Ta liczba książek mnie w ogóle przeraża, bo przeczytałem 1/10 tego, co mam. Już nie liczę tego, co wiesz, co dostajemy z Insignisa na przykład, bo tutaj już w ogóle nie wyrabiam.
No ja też się tam z tym średnio wyrabiam.
No więc póki co dopisuję sobie do listy nowych autorów i czekam na promocję ewentualnie, natomiast nie kupuję, jeśli nie jestem pewny, że nie polecił mi ktoś jakieś książki. No, taki powiedzmy margines bezpieczeństwa.
Wiesz co, no każdy ma inne preferencje. Ja lubię fantastykę, lubię trochę science fiction, lubię kryminał, bardzo lubię Dana Browna, bo... Nie za jego, nie tyle za fabułę, co za to, jak on opisuje niesamowicie te miasta, te miejsca, w których akcja się dzieje. Także każdy ma inne potrzeby, inne preferencje.
Wiesz, myślę. Też bardzo, bardzo lubię fantastykę. Ja tak naprawdę od fantastyki zacząłem swoje takie poważne czytanie, bo w wieku 13 lat, 12 lat przeczytałem całego Tolkiena, w sensie trylogię Władcy Pierścieni. Na Silmarillionie niestety poległem. A wcześniej przeczytałem całego Wiedźmina i właśnie mam w planach odświeżenie sobie Wiedźmina, też całego.
Kurczę, to były czasy w ogóle, pamiętam, grałem w Madę, gdzie był gigantyczny świat Tolkiena. No, to niesamowite. Świetne, to nie pamiętam ile, byłem w podstawówce, jak Tolkiena zacząłem czytać pierwszy raz. Genialna seria.
No to w dokładnie tym samym momencie, jeszcze pamiętam, że wtedy zaczęły pojawiać się filmy i chodziłem na te 3 filmy do kina z rodzicami. Jezu, jak oni się wynudzili. Zwłaszcza, że szedłem z jednym rodzicem na jeden film. Pamiętam, że z mamą byłem na drugim filmie i ona kompletnie nie wiedziała, o co chodzi na początku. I później już tym bardziej, im więcej wątków się pojawiało i wracali trochę do poprzednich filmów, bo to też wiadomo, że drugą część filmu robią tak, żeby jednak osoba nieznająca pierwszej też ją obejrzała z przyjemnością.
Tak.
Ale tak się męczyła. Trzecia część to już w ogóle nikt nie chciał ze mną na to iść, a wtedy też byłem jeszcze dzieciak. No, z kimś tam poszedłem, to też się wymordował na tym filmie. Oczywiście siedziałem zachwycony, bo ja wiedziałem co i jak czytałem te książki, byłem na świeżo po książkach. Ale dla kogoś z zewnątrz w ogóle, kogo nie rusza fantastyka, to faktycznie może być przeżycie takie nieprzyjemne.
No. Słuchaj, a ty jak ty z Kindlami w tej chwili stoisz?
Mam Paperwhite'a, dokładnie takiego jak ty.
Tego samego.
Tak, bo ja wtedy też od niego wziąłem Paperwhite'a.
Masz coś, miałeś starszego jakiegoś?
Miałem klasika czwartej generacji. Znaczy tą, wiesz, ostatnią wersję bez podświetlenia. Zwykłą, z przyciskami, jeszcze w grafitowej obudowie.
To ja tą jeszcze mam nawet. Mhm. To powiedz, a jakby ktoś dzisiaj kupował, to co, polecisz Paperwhite'a bezwzględnie, czy raczej obojętnie?
Paperwhite'a? Nie, zdecydowanie Paperwhite'a, zwłaszcza, że przepaści w cenie aż tak dużej nie ma, zwłaszcza jeśli pod uwagę się weźmie komfort, który on daje, bo okej, teraz masz słońce, masz ładną pogodę, możesz sobie czytać i jest bardzo przyjemnie, natomiast jak zrobi się jesień, tak naprawdę będziesz wracał do domu, nie, w ogóle będzie pochmurno, to komfort czytania jest diametralnie wyższy, zwłaszcza jak ktoś ma, powiedzmy, wadę wzroku albo spędza 8 godzin przy komputerze i chce poczytać, to te oczy są bardziej zmęczone i bardziej narażone na to, że wiesz, że odechce ci się, rzucisz tą książkę, bo zwyczajnie nie będziesz nic widział.
Właśnie, i wiesz co, ja miałem Kindle ze sobą w zeszłym roku w Indiach, jak byłem. Mhm. I na przykład tam w pokoju można było, nie było lampek jako takich. Poza tym były te, jak one się nazywają, moskitiery te nad łóżkiem. Mhm. Więc jak już się wlazło do tej moskitiery, ta lampka tam stała trochę dalej w rogu, nie było takich jakby w środku, wewnątrz tej moskitiery, one były na zewnątrz, to już ciężko to było potem wyłączyć, też nie chciało się nikomu wychodzić. Więc kurczę, no w takiej sytuacji, no to Iwona nie czytała książki, a ja czytałem. Mhm. Także to są takie, wiesz, drobne szczegóły, albo już zachód słońca, bez światła, bez problemu. Także ja też każdemu polecę Paperwhite'a, bo jest wygodniej.
No dokładnie, zwłaszcza, że niby to jest drobiazg, ale to jest drobiazg, który decyduje o tym, czy czytasz książkę, czy nie czytasz, czy używasz czegoś, czy nie. No. Więc dopłacić, nie wiem ile, 150 zł, 200 zł?
Wiesz co, nie wiem, ja patrzę zawsze na oficjalne ceny, to jeden kosztuje 70, drugi 120, to jest $50, to jest nawet, niech to będzie, no 150 zł w tym momencie, tak?
No tak, to jest nic.
To biorąc pod uwagę, że to jest urządzenie na dłuższy czas, no to jest złotówka miesięcznie lub nawet mniej dopłaty. Żadne pieniądze.
No tak, zwłaszcza, że te Kindle raczej się nie psują. Jak już trafisz dobry egzemplarz, no to on działa.
A nawet jak ci się zepsuje, to Amazon zawsze, wiesz.
No miałem sytuację właśnie, że bo ja kupiłem swojego Kindle przez Allegro, bo nie chciało mi się bawić z Amazonem. Wtedy pamiętam jeszcze nie miałem chyba PayPala albo miałem zablokowanego. Także nieszczególnie mi się to uśmiechało, a na Allegro były w cenach, bo chodzi mi cały czas o tego klasika. Były ceny bardzo przyzwoite. Kupiłem wersję z reklamami. Sprzedawca mi ją przysłał i okazało się, że się zawieszała po prostu w pewnym momencie. Wi-Fi mi nie działało, więc wystąpiłem tam o zwrot. Po prostu sprzedawca miał mi go wymienić, ale wcześniej się odezwałem do Amazonu. I mimo tego, że byliśmy w Polsce, a to była wersja z reklamami.
Czyli na amerykański rynek?
Dokładnie. Sprzedawca, to znaczy tam konsultant, bo rozmawiałem na czacie tekstowym tylko, zaproponował mi coś takiego, że po prostu dopłacę różnicę w cenie względem wersji bez reklam. On mi go odblokuje. To znaczy, wiesz, on mi dopisze wtedy do systemu, że okej, ja mam takiego Kindla, który kwalifikuje się do naprawy i wtedy by mi go wymienili. Także super. Właśnie o to chodzi. Nigdzie o tym nie mówią, natomiast po prostu mi napisał, że jest taka możliwość. No ale nie skorzystałem, bo sprzedawca, który mi tam go sprzedał na Allegro, wymienił mi go za darmo całkowicie na nową wersję. Co prawda dalej z reklamami, ale...
Ale no, działający.
Wiesz, jak wyglądają te reklamy, one nie przeszkadzają.
Zupełnie. Reklamy są na ekranie startowym w zasadzie.
Tak, i przy liście książek.
Tak, a nie podczas czytania, gdzie... Czyli jest dobrze.
Dokładnie.
Dobra, czyli polecamy razem Paperwhite'a. Modelu 3G nie polecam. Nie ma sensu.
A nie wiem, bo nigdy nie obcowałem, natomiast...
Ja też nie, natomiast jedyny plus jest taki, że możesz sobie wszędzie kupować i pobierać te książki bez Wi-Fi i tak dalej, ale umówmy się, nawet jak wyjeżdżasz gdzieś dłużej na wakacje, to możesz się przygotować do tego odpowiednio wcześniej, sobie kupić i pobrać je w domu.
No dokładnie, a poza tym możesz się zawsze podpiąć do jakiegoś Wi-Fi, no często przynajmniej podpiąć się do jakiegoś Wi-Fi, ewentualnie udostępnić sobie z telefonu na chwilę, jak już nie przeżyjesz i musisz, bo ten transfer też nie, wtedy nie będzie jakiś olbrzymi.
Otóż to. No właśnie, bo na Kindle można bezpośrednio kupować, co jest też mega plusem według mnie. Dobra, a powiedz mi, co myślisz o tym w ogóle, o tej wojnie Amazonu w tej chwili, co oni wojują z Hasze? Z Kingą rozmawiałem trochę na ten temat.
Nie jestem w temacie, niestety.
Nie jesteś w temacie. Generalnie teraz Amazon rozesłał maile do swoich sprzedających, do autorów, do wydawców, do wszystkich, komu się dało, gdzie cytuję Orwella, ale trochę niewłaściwy sposób. Ja zresztą wczoraj wieczorem to opisałem u siebie. Zapraszam na Makowa PC, jak nie wiecie, o co chodzi. Znaczy, wiesz co, ja tylko jedną rzecz powiem. To z Kingą rozmawiałem i im więcej to widzę, tym bardziej tego nie rozumiem. Problem jest taki, że oni walczą o niższe ceny. Tylko, okej, oni sami tam sprzedają książki, można przez nich wydawać, autorzy te self-publishing wspierają i tak dalej. Tylko to jest tak, jakbyś sprzedawał jakiś produkt przez sklep Apple'a i oni by z tobą walczyli, żebyś tego sprzedawał taniej. No, nie rozumiem tego za bardzo. Po prostu nie łapię, po co to robią. Znaczy, prawdopodobnie chodzi o kasę jak zwykle, ale wiesz, no jakiś tam wydawca ustala sobie jakąś tam cenę. Ja nie rozumiem, dlaczego oni o to walczą. Bo na pewno nie w imieniu swoich klientów.
No nie wiem, podejrzewam, że chcą po prostu mocniej konkurować tymi cenami, tylko sami przy tym nie chcą zbytnio wykładać kasy na to.
A tak, bo idą oni cały czas są procent swój, tak?
No idą po linii najmniejszego oporu.
Nie wiem, nie podobają mi się ich taktyki, wiesz, że blokują sprzedaż książek, na przykład nie mogą właśnie tej drugiej książki J.K. Rowling, nie mam, bo nie jest sprzedaży w Amazonie po prostu. Może już teraz jest, ale jak próbowałem ją kupić, to nie było. Więc takie wkurzające rzeczy. No dobra, okej. Część nieoficjalna już minęła. Witam was wszystkich w 208 odcinku Nadgryzionych. Jestem dzisiaj z Pawłem. Ja jestem Wojtek, jak pewnie część z was wie, a część nie. I chcieliśmy z wami troszkę podyskutować, bo zapraszamy was do dyskusji zawsze w komentarzach lub na Twitterze. A dzisiaj Pawle, ty miałem, może zacznijmy od tego twojego tematu, co chciałeś poruszyć.
Cześć, tak, dokładnie. Chciałem poruszyć temat. Przede wszystkim pojawiło się kolejne zdjęcie iPhone'a 6 i chciałbym przez to przebrnąć szybko, bo w tej chwili tych plotek jest tyle, że trochę głupio o nich rozmawiać.
No bo dzisiaj w zasadzie to wczoraj się pojawiło aż dwa nawet zdjęcia.
Tak, zdjęć było znacznie więcej, bo widzę, że już wstawiłeś u siebie na blogu na TechRadar. Z tego co pamiętam, było tych zdjęć kilka, na których już pokazują iPhone'a 6. Dokładnie tak napisali na pudełku, bo właśnie pokazują pudełko, pokazują na nim iPhone'a i pokazują nawet iPhone'a z włączonym ekranem. I z tego, co piszą redaktorzy TechRadar, to zdjęcia nie były modyfikowane i właśnie widać na nich coś, co bardzo przypomina przecieki, jeśli nie jest dokładnie...
Exif jest czysty, tak na marginesie, sprawdzałem go.
Aha, okej.
Exif jest czysty i zdjęcia są na niskiej rozdzielczości, więc według mnie to jest fake, już na podstawie tylko tych dwóch informacji.
Wiesz co, chciałbym tutaj tylko poruszyć właśnie jedną rzecz, bo z tego, co widać na tym fejkowym pudełku, bo zakładam, że nie jest to prawda, mamy dokładnie taki sam interfejs jak w przypadku mniejszego iPhone'a. Czyli mamy taką samą ilość ikon, co zakładam, że jest bzdurą, bo rozciąganie interfejsu, umówmy się, to nie jest to, co można zrobić w większym telefonie.
Znaczy to jest głupota, jeśli coś takiego będzie. Jeśli będzie powiększony na 4,7 cala taki istniejący interfejs, to nie wyobrażam sobie tego. Po co takie duże?
Nie, no, według mnie tak samo to się w ogóle nie sprawdza, zwłaszcza, że miałem porównanie nawet, miałem swojego czasu dwa HTC M8 i Desire 816. Jeden ma ekran 5-calowy, drugi 5,5-calowy i różnicy w interfejsie nie ma żadnej. I naprawdę nie płyną z tego żadne korzyści, więc zakładam, że tutaj też raczej nie podejdą do tego w ten sposób.
No ale jak mogliby podejść? Co dodadzą jakieś kolejne... Znaczy tak jak ja ewentualnie to widzę, to że zrobią trochę więcej miejsca wokół ikon, tak jak jest na iPadzie. Mhm. Mówią, że będzie 1704 na chyba 960 czy coś takiego. Nie wiem. Ja mam straszne mieszane uczucia na ten temat, jeśli chodzi o pewne rzeczy, bo nie podoba mi się to, że jeśli interfejs się nie zmieni, właśnie tak jak mówiliśmy, ale słuchaj, wracając do czego innego. Mhm. Okej, ekran domowy powiększą, zrobią więcej powietrza wokół ikon i tak dalej. Fajnie. Może w doku się zmieści jeszcze jedna. A co z tym? A co z aplikacjami ze starych iPhone'ów?
iPhone'ów będą na środku ekranu.
No ale to jest głupota.
Wiem, że to jest głupota, ale podobnie głupotą jest umieszczanie aplikacji w tej chwili na środku ekranu na 4 calach.
Znaczy mi się w głowie nie mieści, że oni ją zrobili na środku, a nie równaną do dołu, gdzie najważniejszy element w tym wszystkim jest klawiatura. I w tym momencie, jak masz aplikację ze starego iPhone'a, to klawiatura jest w innym miejscu niż z nowego.
Ale widzisz, to po prostu lepiej wygląda wizualnie. I niestety tym się kierowali.
A to mi się strasznie nie podoba.
A mi tak samo, ale zauważ, że na iPadzie tak samo środkowali, więc chyba znaczy, podeszli do tego z tej strony.
Ten telefon będzie, dopóki w tym momencie ludzie nie wydadzą aplikacji na taki ekran, jeśli tak będzie, jak mówimy, i nie będą powiększane na pełny, bo jest opcja, że będą po prostu powiększane, ale jeśli wiesz, że wypełnią cały ekran, no bo w te same proporcje, ale jeśli zostaną powiększone na cały ekran, to z kolei wszystko będzie bardzo duże, wszystkie przyciski i tak dalej.
Niestety, ale nie wiem, jak wygląda to od strony programistów, czy ten interfejs nie jest przypadkiem w tej chwili już elastyczny i się nie jest prościej go dostosować do wymiarów ekranu.
Apple walczy z tym, te wszystkie auto layouty, dynamic teksty i tak dalej, tam z tego co widziałem, to mocno ciśnie, żeby dostosowywać do tego aplikacje, tak żeby właśnie były, jedna aplikacja mogła się dostosować do różnych ekranów. To może jest przyszłość właśnie, że aplikacje będą całkowicie skalowalne w każdą stronę, góra, dół, lewo, prawo i nie wiem, może się pojawi kiedyś iPhone z ekranem 4:3 w tym momencie i aplikacja się automatycznie dostosuje do niego. No słuchaj, no to gdybamy, ale może być ciekawe.
Może być ciekawe i tutaj gdyby rzeczywiście już zrobili taki system, to bardzo bym chciał, żeby też zajęli się iPadami, bo jednak iPad Air w tej chwili i iPad Mini mają też ten sam interfejs, nie licząc chyba tylko klawiatury, która jest minimalnie większa na Mini, tak proporcjonalnie do reszty interfejsu. Bo jednak przyciski w Mini są trochę mniejsze i są przez to trochę mniej wygodne. Także tutaj też chciałbym, żeby to jednak wyglądało podobnie.
To znaczy, co byś chciał w Mini jakoś zmienić?
Na przykład wielkość przycisków zamykania kart.
One są w tej chwili dokładnie takich samych rozmiarów jak na iPhone'ie.
Wiem, ale...
Ale są małe.
Tak, są małe, dokładnie, bo na iPhone'ie jednak przyzwyczaiłem się, że łatwiej mi w nie trafić, bo w tej samej dłoni, którą trzymam urządzenie, tym samym kciukiem po prostu łatwiej mi jest trafić niż trzymając w jednej ręce iPada, a drugą operując na ekranie. Także tutaj bardziej mi się podoba to wielkość całego interfejsu z iPada Air.
Ja bym chciał, stwierdziłem, że jak kiedyś będę bogaty, to będę miał iPada R tylko do czytania magazynów, iPada Mini tylko do czytania RSS-ów.
Okej.
Okay. Będę miał dwa, na bogato.
Wiesz, zawsze do tego możesz sobie dorzucić jeszcze jakiś tablet z Androidem.
mam Nexusa w tej chwili. Nie używam go. Nie wiem. Nie potrafię. Tablet z ekranem 16:9 mi zupełnie nie leży. 4:3 jest dużo lepszym rozwiązaniem.
Też tak uważam do momentu, kiedy na nim nie oglądasz filmów, czyli powiedzmy YouTube'a, a bardzo dużo osób jednak, które znam i mają tablet, kupiły go między innymi z myślą o YouTubie i to było w pierwszej, powiedzmy, piątce czynności.
ktoś, ale wiesz co, to, to może tak w Polsce jest i tak dalej, ale to jest ciekawostka. Jakiś naprawdę niewielki procent użytkowników, co kupuje tablety, używa ich do wideo. W sensie głównie do wideo. To jest dodatkowe zajęcie, to jest bonus, że tak powiem. I dlatego tak często nie patrzą na to. Gdzieś o tym czytałem niedawno.
Możliwe. No w każdym razie mówię ci, że z moich obserwacji prywatnych całkowicie, nie odnoszę tego do ogółu absolutnie, jednak to jest ważne. Jednak to jest ważne,
wiesz,
ale
co? Mi te paski nie przeszkadzają na górze i na dole. Tym bardziej, że biorąc pod uwagę, że wszyscy nas namawiali na telewizory 16:9, a filmy i tak są węższe.
Tak.
I teraz tam przez jakiś czas była seria telewizorów 21:9, a filmy i tak były w innym formacie. Bez sensu.
Niestety.
No. Co zrobić? A z kolei nie lubię ciętych filmów. Także wolę mieć paski niż ucięty film. W sensie względem tego, co reżyser sobie tam wymyślił.
No dokładnie.
Dobra, słuchaj. Ja argumentowałem ostatnio, bo Samsung zrobił giga promocję.
No właśnie, jesteśmy przy tabletach.
No, Samsung zrobił promocję. Zresztą pisałem w Android Magazine, znajdziecie moje pierwsze wrażenia z Taba S, które są, jakich można było się spodziewać. Bardzo pozytywne, jeśli chodzi o ekran, bo jest bardzo dobry. I słabe, jeśli chodzi o software, bo jest słaby. No, tak jest. Natomiast Samsung zrobił mega promocję, rzekomo wynikającą z tego, że Saturn iPady chyba dawał za darmo, jak się wymienia, jak się oddało im stary swój tablet? Coś takiego?
Nie wiem, kiedy tak było.
Bodajże w Saturnie.
Możliwe, że tak było, no ale nigdy nie miałem innego tabletu na własność tak dłużej, więc w sumie ominęło mnie to. A wracając do Samsunga.
Wracając, wiesz co, próbuję ten mój artykuł znaleźć, ale nie mogę go znaleźć. Gdzieś tutaj. Okej, okay. Mam. I oczywiście, znaczy napisałem o tak, przede wszystkim problem sklepów. To jest ogólnie problem, który występuje od wielu lat. Sklep ma promocję. Z jakiegoś powodu nie wprowadza jakiegoś zabezpieczenia przed kupieniem większej ilości produktów niż jest w promocji, więc załóżmy sklep ma 1000 produktów, a jest 2000 chętnych. Zanim oni się zorientują, to, że już 1000 osób kupiło, że już wyprzedali to, to kolejne zamówienia schodzą. Zgodnie z polskim prawem, z tego co widziałem, jakiś osoba znająca temat dokładnie to opisała. Zgodnie z polskim prawem, jeżeli cena wynosi więcej niż 0 zł, czyli grosz lub więcej, to umowa jest wiążąca. Tak, umowa jest wiążąca, sklep jest zobowiązany ci taki produkt po takiej cenie sprzedać. Natomiast tutaj wszelkie komputroniki i tak dalej wycofywały się z tej, wysyłały maila po prostu, że niestety zamówienie zostało anulowane, co jest niezgodne z prawem, to jest raz. Widziałem mnóstwo tweetów, gdzie ludzie po prostu powiedzieli, że ostatni raz w tym sklepie robią zakupy, bo mieli złe doświadczenia widocznie. Jak ja mam złe doświadczenia, to ja nie kupuję więcej w takim sklepie, bo po co? Po co mam sobie psuć potem humor?
No tak, tylko że zauważ, że tutaj było kilka sklepów i to kilka wiodących tak naprawdę sklepów, które masz wszędzie, więc
tak.
No, niestety, ale wątpię, żeby to odniosło aż taki skutek, żeby ludzie całkowicie się odwrócili od tych sklepów, a w sumie tych osób nie było aż tak dużo, które się zawiodły na tym, bo nie mogą kupić tego tabletu.
A nie, oczywiście, że nie. Natomiast wiesz, to jest tak, jeden klient, wyobraź sobie, ja nie mówię tutaj o użytkownikach, co znają się i tak dalej, są specjalistami, geekami itp. Przeciętny użytkownik mniej więcej tak. Jest bardzo niezadowolony z jakiegoś zakupu. Potem siedzi z kolegami gdzieś przy piwku, oni opowiada im o tym. Ci opowiadają o tym swojej rodzinie i tak dalej. Po pewnym czasie mają coś kupić i mają do wyboru komputronika, jakiegoś tam innego X-Koma czy coś, to wybiorą prawdopodobnie tego drugiego. Nie tego, gdzie ten kolega miał to doświadczenie. I to jest taki, wiesz, te sklepy nie zauważą tego dzisiaj, czy jutro, czy za miesiąc, a za rok, a za dwa, jak tych osób się zrobi więcej. Wiesz, ja na przykład z komputernikiem miałem bardzo złe doświadczenia i to kilka. Po prostu więcej już tam nie zawitam, tak? Ja ktokolwiek się mnie pyta, czy coś warto kupić w sensie z rodziny, czy coś, czy w komputernika, mówię, wiesz co, ja się bardzo zawiodłem. Kupce, inne sklepy sprzedają ten sam produkt za tą samą kwotę, kup gdzieś indziej.
No, dokładnie miałem podobne wrażenia, bo parę zakupów w komputroniku robiłem, no w tym roku nawet. Między innymi u nich próbowałem kupić iPada, przy czym jak mi powiedziano, że za płatność kartą to ja jeszcze muszę dopłacić, bo cena, którą oni mają przy produkcie, to jest cena, jeśli płacę gotówką, no to hej, no nie, po prostu nie, ten zabieg akurat mi się u nich bardzo nie podoba, ale no to się nie sprowadzało tylko do tego, bo do tego. Też miałem nieprzyjemności, kupowałem jakiś dysk i no, było podobnie. A to, a tamto, a dlaczego, a może mają panowie coś innego? Nie, to jest najlepsze. Później się okazało, że oczywiście mają ten dysk, który chciałem, natomiast pomoc była na poziomie właśnie takim zerowym raczej. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że ktoś mi próbuje wcisnąć ten dysk, czy nie ma czasu, bo coś innego robi, no. Zawiodłem się obsługą.
O. Znaczy widzisz, i obsługa kuleje strasznie mocno w polskich sklepach, bardzo, bardzo kuleje. Ja na przykład reklamowałem ostatnio buty w sklepie w Shofa Shoes. Mhm. Kupiłem sobie buty, była mega promocja, fajnie. Minęło, nie wiem, pół roku, buty się rozsypały. No to i oddałem. Oni mi zwrócili pieniądze, znaczy przepraszam, uznali reklamację. No i mija w tej chwili 3 tygodnie, dalej nie zobaczyłem jeszcze pieniędzy od nich. Mm-hmm. Wiesz co, Paweł, strasznie szeleścisz. Może jak chcesz, to ja zrobię przerwę.
Ale nie, wiesz co, musiałem sobie poprawić mikrofon.
A, okej. Okay.
Bo piję kawę. Spoko. Nie chcę wsadzić mikrofonu do szklanki, więc...
No, to byłoby negatywne. Znaczy złe bardzo.
Tak, tak.
skończyłoby się nakrywanie.
No.
Ja kiedyś wsadziłem mikrofon do bułki z serem żółtym, białym. No, okay. Niestety. I słuchaj, nie pamiętam, o czym mówiłem.
Mówiłeś o tym, że uznali ci reklamację, natomiast na tym się skończyło.
No, wiesz co, i fajne mają ceny, ale ja już u nich więcej w życiu nie kupię butów. Po prostu. I każdemu, jak się będzie mnie pytał, to odradzę kupowania tam butów, bo jak masz jakikolwiek problem, to oni ci nie pomogą. Oni ci będą utrudniali życie. I w międzyczasie znalazłem mnóstwo innych sklepów, które sprzedają dokładnie te same buty za te same pieniądze, a nawet niech to będzie 20 zł drożej. To te 20 zł dla mnie ekstra. Stać mnie na to, żeby to zapłacić, a to jest dla mnie gwarancja, że będę miał dużo lepsze doświadczenia niż z tą firmą.
Dokładnie.
Tutaj... No i tak i tę ostatnią partię zamówiłem sobie przez Amazona. Dziękuję. 2 dni, wiesz, były w domu. Także chrzanie tego typu obsługę i słuchaj, wiesz co, i to mówi się tak, że to jest kropla w morzu, że ten. Może i to jest kropla w morzu, ale jak tych kropelek się zbierze 100, 1000, 10 tysięcy i każdy ma 10 znajomych, to już z 10 tysięcy się zrobi 100 tysięcy. I wiesz, i to różnica z czasem będzie ogromna, także... To jak traktują, myślę, że to jak sklep traktuje swoich klientów jest bardzo istotne. A prawda jest taka, różnica jest w tym momencie taka, słuchaj, ta szafarz nie oddała mi pieniędzy, tak? Już 3 tygodnie je trzymają i dalej ich nie zobaczyłem. Gdyby mi je oddali od razu albo następnego dnia, to ja bym dalej był ich klientem. Regularnie przychodził, zostawiał u nich pieniądze. A tak nie zostawią u nich więcej ani grosza.
No bo to jest krótkofalowe myślenie. Jednak nie każdy jest specjalistą od sprzedaży, a nawet nie ma pomysłu, jak to dokładnie działa.
No.
To wiesz co, chciałem ci podać jeszcze inny przykład, bo a propos właśnie obsługi w sklepach w Polsce.
No.
Mój brat miał jakiś czas temu sytuację, gdzie zamawiał w pewnym dużym sklepie z elektroniką jakiś produkt. Wydawać by się mogło, duży sklep, i to naprawdę duży, ale nie chcę podawać nazwy, bo po pierwsze nie chcę, bo ktoś mógłby oberwać za to, o czym za chwilę opowiem, a po drugie...
Nie musisz, no po prostu.
Tak, po drugie to jest nieeleganckie, mniejsza o to. W każdym razie brat zamówił, elegancko dostał potwierdzenie i chciał żeby paczka została wysłana kurierem. Przy czym skontaktowali się z nim pracownicy sklepu, przysłali mu, uwaga, dane swojej firmy do logowania się właśnie na stronie tego kuriera konkretnego, no. I napisali mu, to proszę sobie zamówić. On dostał dane logowania, czyli login i hasło tej firmy, którego oni używają do zamawiania kurierów. To nie były jakieś dane wygenerowane dla klienta.
Super.
Tylko
ja bym tak chciał.
Dostęp do ich systemu. Mógł sobie zamówić, co chciał, kiedy chciał, gdzie chciał. Akurat musieliśmy wysłać piec, więc szkoda, że z tego nie skorzystaliśmy, no ale
no.
To by mogło gdzieś wyjść. W każdym razie dostał po prostu dane firmy, za co ja bym po pierwsze wywalił tego pracownika, a po drugie nigdy bym kogoś podobnego nie zatrudnił, no ale to jest ta druga strona polskiej obsługi. Bardzo, bardzo dobra. Wielkie zaufanie do klienta.
Kurczę, słuchaj, to wróćmy jeszcze do tych zdjęć tych iPhone'ów, bo tak, bo na tym pierwszym zdjęciu, które jest rzekomo autentyczne, oczywiście nie ma zdjęcia, jest tylko zdjęcie z Apple logo. I ten przycisk Home jest taki trochę, dobra, może tak światło się odbija, ale jest trochę inny.
Ma inny odcień.
Tak, tak, tak.
Jest taki nawet wybielony jakby.
No, nie wiem, czy trochę Photoshopa w tym nie było. Druga rzecz, zwróć uwagę na tam, gdzie jest głośnik na górze, w sensie ten do ucha. Są trzy czujniki zamiast dwóch.
Trzy czujniki zamiast dwóch. Znaczy jest kamera, jest czujnik zbliżeniowy i czujnik oświetlenia.
Na wszystkich, a na iPhone'ie swoim ile masz czujników?
Dwa.
No właśnie. Dwa. I na każdym innym zdjęciu, które wyciekło, też są tylko dwa. Mhm. A czujnik oświetlenia może być schowany chyba jakoś.
Zbliżeniowy
sprytniej.
Może być chyba schowany.
Może być
zbliżeniowy. Oświetlenia, a może
nie, zbliżeniowy
tak,
nie jest. Zbliżeniowy to jest ten na z boku, to jest ten obok.
Okej, okay, racja.
Na górze jest FaceTime.
Racja.
Więc tamten jest gdzieś schowany, w sensie...
On jest obok zaraz, tylko jest już...
Niewidoczny.
Tak, bo tam jest opal, po prostu opalizowany to jest.
No, także tutaj to jest dziwne. Dziwne jest to, że nie ma żadnych zdjęć z działającym systemem. Dlaczego nie, skoro już ma to... Nie wiem, ściski bardzo temat. Natomiast drugie zdjęcie pokazuje ten przedni panel, który jest w zasadzie identyczny do iPhone'a 5 obecnego, 5S czy 5.
Mhm, dokładnie.
Także zobaczymy. Tak myślę, że tak się skończy. Po prostu zobaczymy takiego większego, trochę bardziej zaokrąglonego, podobnego do tych makiet iPhone'a 6.
Też tak zakładam, że nie zmienią wiele w wyglądzie.
Będą dwa rozmiary?
W tej chwili nie mam bladego pojęcia, co odpowiedzieć, bo zastanawiałem się nad tym parę razy i za każdym razem dochodzę do trochę innych wniosków, bo jeśli mamy iPhone'a 4 i 7, zostanie w ofercie, zakładam, iPhone o ekranie 4-calowym. Nie wiem, czy to będzie 5S, czy to będzie 5C z podzespołami 5S.
Ale załóżmy, że technologicznie będzie to 5S.
Okej, okay. Zostaje w takim razie na pewno iPhone 4-calowy i tutaj jestem co do tego stuprocentowo przekonany. Wyleci 3,5, no bo najwyższy czas.
Ja myślę, że go jeszcze zostawią trochę w jakichś Indiach czy jakichś tego typu krajach, natomiast ogólnie wyleci tak.
Tak i mielibyśmy wtedy trzy rozmiary ekranów. Trzy rozmiary ekranów to jest trochę więcej pracy dla deweloperów, natomiast jeśli faktycznie oni tak mocno przycisną, żeby te aplikacje było łatwo dostosowywać, żeby one były tak pisane, żeby się dostosowywały do tych ekranów, to myślę, że to 5,5 cala wejdzie. Tylko, że nie jestem przekonany właśnie do takiego rozrzutu, bo mamy 4, 4, 7, 5,5, a iPad mini jest niedaleko w sumie, jeśli na to patrzeć, jeśli chodzi o zastosowania, bo mi chodzi w tej chwili nie o rozmiar, tylko o zakres zastosowań.
To ja rzucę, bo ja tak, dotychczas myślałem, że będzie 4,7 i 5,5, ale im bliżej się zbliżamy do daty, która będzie za miesiąc bez dwóch dni, gdzie rzekomo 9.09.2014 będzie premiera, w sensie keynote. No i w tym momencie sklepowa byłaby 19 w przyszłym miesiącu. im bliżej, zwróć uwagę, ile jest jakiś tam makiet i innych tego typu rzeczy modelu 4,7 cala. Mhm. Na temat i wiesz, wyciekają ekrany przednie, jakieś guziki, taśmy do środka, jakieś wiesz, podzespoły i tak dalej. Do 5,5 cala praktycznie nic nie ma.
Faktycznie, ale część tych podzespołów może się pokrywać.
Teoretycznie może.
Teoretycznie.
Natomiast zakładam, że zależy jak rozwiązać go w środku, a zakładam, że wiesz, jakieś taśmki i tak dalej w środku no musiały być dłuższe.
No tak i myślę, że nawet płyta główna będzie wyglądać zupełnie inaczej.
Bateria do 4,7 cala niby wyciekła. W zasadzie już tam mamy potencjalnie dwa modele, które by były. Jeden chyba 1810 mAh, druga 2100.
Mhm. Też mało w sumie.
No, ale no, zobaczymy jak będzie w A8 optymalizacja poboru prądu. Może będzie dobrze, nie wiem.
Tak, ale tutaj cały czas będzie to procesor 64-bitowy i bardzo wątpię, żeby zoptymalizowali to jakoś szczególnie mocno.
No zobacz, jak się poprawiło w nowych Snapdragonach.
A, to prawda.
A nie są, że tak powiem, to... Nie są tam jeszcze zastosowane najnowsze technologie, jakie mogliby do nich wsadzić.
No, to jest prawda. Racja. Coś mogłoby być na rzeczy w takim razie, gdyby faktycznie poprawili te, zoptymalizowali w ogóle działanie procesorów, to... Faktycznie, mogłoby to działać dłużej, natomiast też zakładam, że nie będzie działał dużo dłużej. To jest dla mnie w tej chwili niewykonalne, żeby działał powiedzmy 2 dni.
No właśnie, to jest najgorsze. Ja bym chciał, żeby... Ja mógłbym mieć trochę ten, ja mógłbym mieć trochę grubszy, wiesz?
Ja tak samo. Dokładnie, wiesz, dokładnie mam te same odczucia. Mi ta grubość telefonu by nie przeszkadzała, gdyby była taka sama, czy minimalnie większa nawet, zwłaszcza, że będzie zaokrąglony, więc to też trochę inaczej będzie leżało w dłoni niż kanciasty telefon.
Nie wiem, mam... No, zobaczymy, jak to będzie.
W każdym razie też jestem ciekaw tego modelu 5,5, jeśli on się faktycznie pojawi, bo już wspominałem, używałem tego Desire 816 5,5 calowego i tego jak najbardziej da się używać. Oczywiście używasz tego inaczej niż telefonu, który jest mały, który mieści się w dłoni. No, trzeba do tego kompletnie inaczej podchodzić, bo zakładam, że nie będzie tego samego komfortu i nawet tego samego sposobu obsługi niż jak właśnie w telefonie z ekranem 4-calowym. Natomiast korzyści mogą być dużo, ile dostosują interfejs, ale to jest znowu gdybanie. W każdym razie nie jestem przekonany, że pokażą naraz dwa modele faktycznie. Może być też tak, że pokażą go bliżej świąt.
No właśnie, ale po co go pokazać bliżej świąt? Jaki byłby cel? Jak go pokażą bliżej świąt, już większość zakupów będzie zrobiona. To już, wiesz, piątki, szóstki będą już kupione.
Możliwe, ale z drugiej strony, jeśli faktycznie mają, chociaż nie, jeśli mają problemy z produkcją, to po prostu go nie pokażą w tym roku.
Ja właśnie też myślę, żeby go, bo po co wypuszczać go na początku roku, skoro, wiesz, robić jakiś taki kilkumiesięczną przerwę, potem znowu to się rozjedzie wszystko. Ja myślę, że już przeczekają następnego roku w tym momencie.
No tak, dokładnie, zwłaszcza, że tak samo na początku było z iPadami, były pokazywane na początku roku. No na przełomie pierwszego i drugiego kwartału i też się z tego wycofali.
No zmienili chyba z iPada 3 na 4 jak przechodzili, prawda? Przeszli
tak,
na jesień.
Tak, bo w tym samym roku pokazali 3 i 4. No. Oczywiście one się tak nie nazywały, no ale już przyjmijmy jakąś sensowną nomenklaturę.
No nic, zobaczymy. Ja tam, ja za 5,5 cala nie będę tęsknił, uważam, że to jest stanowczo za duże. I no może część osób lubi takie rzeczy, żeby mieć zamiast dwóch urządzeń, ale ja jestem przeciwny.
No to już bardzo zależy od zakresu zastosowań. Ja w sumie mógłbym tego używać, natomiast cały czas jestem jednak zwolennikiem jakiegoś rozdzielenia tego na mniejszego smartfona i jednak większy tablet.
Ja jestem w ogóle przeciwnikiem 4,7 cala.
Ja nie będę płakał.
Nie będziesz.
Nie. Nie, dobra. Co prawda oczywiście wszystkie akcesoria, które obecnie mam do piątki czy tam pięciaski, to no niestety pójdą na śmietnik. No prawie wszystkie, bo tam jakieś doki, podstawki, no to okej, okay, ale wszelkie tui i inne takie bardziej dopasowane rzeczy. Nawet opaski na ramię, które są uniwersalne, podejrzewam, że 4,7 się w nie, nie zmieści, no ale to, to jest akurat nieuniknione, bo Apple co 2 lata zmienia wygląd tego telefonu i zakładam, że tutaj będzie tak samo, czyli odejdą od tego wzornictwa, które obecnie przyjęli, na rzecz trochę innego jednak, żeby poczuć tą zmianę, więc i tak te wszystkie akcesoria pójdą na śmietnik, delikatnie mówiąc.
Wiesz co, no nie wiem, zobaczymy. Ja nie chcę mieć 4,7, chciałem mieć dalej 4-calowy, a no szedłem, jak ktoś chce mieć coś innego, to, to jego sprawa. Zobaczymy, co zrobią. Słuchaj, jeszcze chciałem wrócić do tego Samsunga, ale nie wiem, czy jest sens, bo taki śliski temat. Może nie będę go poruszał.
Okay.
Może kiedyś przy okazji.
Okay.
Ale chciałem pokazać, są aplikacjach trochę takich, nie wiem, czy coś wyjątkowego polecasz, jeśli ktoś gdzieś wyjeżdża albo w kraju, albo za granicę?
Jeśli ktoś gdzieś wyjeżdża, wiesz co, z aplikacjami jest tak sobie, bo w tej chwili ten pakiet aplikacji, powiedzmy, raczej się nie zmienił, w sensie takim, że w grupie tych moich aplikacji, z których cały czas korzystam i które mogłyby się przydać podczas wyjazdów, nie pojawiło się coś nowego, natomiast pojawiają się urządzenia, które bym naprawdę polecił, bo ostatnio przewinęło mi się dużo powerbanków. No, pisałem tam na Twitterze, że gdyby mi wyłączyli prąd, to i tak bym pracował, bo mam tego mnóstwo. I przewijały mi się routery różnego rodzaju i wiesz, to właściwie z nowości, które mam na wyjazdy, to zdecydowanie te dwie rzeczy, czyli router mobilny i powerbank. To są takie dwa akcesoria, nie patrząc nawet na firmę, no, które są niezbędne. Natomiast jeśli chodzi o aplikacje, to wiesz co, przede wszystkim aplikacje sportowe, bo też ostatnio jakoś tak nabyłem Jawbona, próbowałem z nim powiązać różne aplikacje i średnio to działa, natomiast...
No to ja polecę, polecę ci pewne rozwiązanie,
okay.
Bo działa to i to jest szczególnie fajne, jeżeli chcesz sobie monitorować swoje posiłki, gdzie zamiast robić to przez Jawbona, przez aplikację app, to możesz zainstalować sobie taką aplikację, która się nazywa MyFitnessPal.
Mam ją.
I ona jest fajna, bo ona się synchronizuje praktycznie z wszystkim. I na przykład ja mam MyFitnessPala, Garmina i Jawbona i wszystko przez MyFitnessPala leci.
Wiesz co, u mnie to nie działa. Tak po prostu nie pojawiają mi się te dane, nie wymieniają mi się te dane pomiędzy aplikacjami. Nie wiem, co jest tutaj prawdopodobnie. Musiałbym jeszcze raz po prostu zalogować.
Zestaw je ze sobą. Wejdź przez www, usuń tego. Może tam nie masz... To kwestia praw. U mnie to działa perfekcyjnie. Ja zrobiłem to, wiesz, tak prosto z aplikacji na telefonie i nie mam żadnych problemów z tym akurat.
No właśnie w ten sam sposób próbowałem. No, aktualnie to mi nie działa, ale faktycznie mogę jeszcze nad tym posiedzieć. Tak naprawdę nie zależało mi na tym aż tak, zwłaszcza, że niedawno była aktualizacja tej aplikacji app i pojawił się nowy sposób dodawania produktów żywieniowych wszelkiego rodzaju i jest niezły.
Ale wiesz co, ja też uważam, że jest niezły, dopóki MyFitnessPala nie zacząłem używać, gdzie jest mnóstwo polskich produktów w bazie danych już. Większość. Ja naprawdę jeszcze nie kojarzę, żebym coś musiał dodawać od siebie.
A to jest prawda, tam zdecydowanie więcej znajduję niż w tych wszelkich aplikacjach, które no, powiedzmy nie są na polski rynek.
No, dokładnie. Jak ktoś za granicą mieszka, to spoko, w sensie w Stanach w zasadzie, bo może w Anglii, ale też Anglia, Stany to zupełnie inna kuchnia, inne
tak.
produkty.
No zazwyczaj niejadalne w Polsce. Nie wiem jak ty, ale ja jednak jestem, no powiedzmy, przeciwnikiem kuchni angielskiej. O ile amerykańską jeszcze rozumiem, to angielskiej niestety już tak nieszczególnie.
Tak. W moim felietonie do Connected Magazine, który się pojawi wkrótce, właśnie piszę o kuchni angielskiej przy okazji.
O, dobrze wiedzieć.
Też za nią nie przepadam.
No, a słuchaj, właśnie jeszcze a propos tych wszystkich aplikacji, no nie chcę używać słowa fitness, bo nie do końca są to aplikacje fitness, ale wszelkiego rodzaju krokomierze. I tutaj szczególnie polecam Argusa, który wykorzystuje koprocesor, ten M7 z 5S-ki na przykład.
A ja Argusa nie lubię.
Bo?
Bo ma po pierwsze śliską politykę prywatności, tak przeczytałem ją. Mhm. A po drugie ma jeszcze jakiś tam problem. Już nie pamiętam, o co chodziło dokładnie. Coś mi w nim nie odpowiadało. Nie wiem, czy o to, że chciał się dobierać do danych GPS-a chyba. I cały czas powie, ja nawet jak wyłączysz tego GPS-a, on za każdym razem chyba wystawia powiadomienie, że włącz GPS-a, bo nie ma pełnej funkcjonalności, coś w tym stylu.
Nie, nie, wiesz co, u mnie nie ma dostępu do GPS-a i nie mam takich komunikatów.
I Breeze robi coś takiego samego, przynajmniej to wiesz, u mnie były cały czas komunikaty i mnie to tak wkurzało, że wykasowałem. Ja używam Pedometer Plus, nasz znajomego i bardzo fajnego dewelopera _ David Smith. Czyli jednego z tych takich dobrych chłopaków.
Okej, okay, no ja w tej chwili z Argusa jestem w miarę zadowolony, natomiast no to nie jest jakaś profesjonalna aplikacja. Breeza miałem przez chwilę i wyrzuciłem, bo według mnie niczego absolutnie nowego nie wnosi, oprócz interfejsu, który jest ładny, ale nic poza tym. I tutaj już do takich poważniejszych rzeczy, do monitorowania w ogóle jakiegoś sportu, korzystam z Runkeepera. Też właśnie uważam, że wszelkie jakiekolwiek sporty, nawet głupie bieganie, głupie chodzenie, nie wiem, rekreacyjną jazdę rowerem, do tego już nie nadają się te wszystkie mniejsze aplikacje, jednak Runkeeper Endomondo, jeśli ktoś jeździ, to też bardzo polecam, bo po prostu to motywuje. I też one są na tyle podobne do siebie, że pierwszym kryterium wyboru tej aplikacji to są znajomi chyba.
Dobra, wiesz co, i ja tak jeszcze wrócę, bo tutaj o sporcie, ja chciałem jeszcze o aplikacjach takich typowo wakacyjnych pogadać. Mhm. Ja podpowiem tak, po pierwsze Skyscanner do wyszukiwania lotów naturalnie. Mhm. Są jeszcze inne alternatywy, ja się zdecydowałem na Skyscannera, bo takim było dobrze. Co jeszcze? Flight Track do śledzenia lotów i szczegółów i tak dalej, czy jest o czasie, czy nie jest o czasie, gdzie się znajduje. Mhm. iTranslate do tłumaczenia. Oraz ta ciekawa aplikacja WordLens. Nie wiem, czy kojarzysz ją.
Nie.
To jest ta, co włączasz, ona uruchamia aparat.
A, wiem.
Już wiesz, o czym
mówię. Tak, tłumacz na bieżąco.
Tak, 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 tak.
Napisy. No, a to jest świetne. O ile działa, bo też to nie jest oczywiste.
Próbuję, wiesz co, działa. Próbuję znaleźć w tej chwili listę języków. I nic nowego nie doszło. Czyli mamy tam niemiecki, angielski, hiszpański. To są wszystko w dwie strony. Francuski, włoski, portugalski, rosyjski. I to jest super według mnie.
Też tak uważam. Jeszcze wracając do iTranslate, to przypadkiem nie jest ta aplikacja, która pozwala ci konwersować z kimś, bo tak naprawdę porozumiewającym się w innym języku, bo nie powiedziałeś dokładnie, do czego to jest.
To jest do tłumaczenia. Ja tego nie używałem jeszcze na żywo, więc nie wiem do końca, jakby można było to zastosować. Mhm. Natomiast wspiera język polski. Więc mam ją zainstalowaną, jak będę gdzieś za granicą, no to pobawię się. I strasznie żałuję, akurat będę w Indiach następnym razem za granicą prawdopodobnie. I niestety nie rozumiem, nie można głosowo tłumaczyć hinduskiego, ale trudno. Powalczymy. No i jeszcze jedna fajna aplikacja, którą wiele osób zna, a wiele osób też nie zna. City Maps to Go.
O, dokładnie. Chciałem o tym powiedzieć.
No, sorry. Przepraszam, że cię ubiegłem.
Nie ma problemu. Wiesz, przypomniało mi się o tym dosłownie przed chwilą, a też uważam, że jest świetna ze względu w ogóle na to, że wszystko zapisujesz offline, masz nawet przewodniki jakieś proste.
Tak.
To jest tam po prostu super, zwłaszcza jeśli jedziesz gdzieś na tydzień i no, powiedzmy nie chcesz jednak korzystać z internetu poza hotelem czy poza jakimiś knajpami, no to jest świetne, zwłaszcza, że jest też na iPada.
No i jeszcze wiesz, no chcesz wiedzieć, gdzie się w danym miejscu znajdujesz, a nie chcesz Google uruchamiać, czy nie masz jakiejś nawigacji dla tego kraju. Super sprawa.
Dokładnie, a z drugiej strony Google Maps też jest bardzo sensowne i tutaj no, też myślę, że warto tą aplikację mieć.
No, szkoda, że to kaszowanie jest tak irytujące i że nie możesz po prostu sobie skaszować całego kraju. Mhm. No to będę w Apple Mapsie też by się to przydało.
Przydałoby się w ogóle w Apple Maps, by się wiele rzeczy przydało, bo ostatnio jak szukałem pewnej miejscowości, okazało się, że Apple Maps widzi tą miejscowość jako dwie. Jedna jest z jednej strony lasu, którego się nie da przejechać i druga jest z drugiej strony lasu i to jest ta sama miejscowość. No i poprowadziło mnie akurat tak, że przyjechałem kompletnie nie z tej strony, gdzie trzeba. No innym razem prowadziło mnie pod prąd, także tu jest cały czas bardzo dużo do zrobienia.
Wiesz co, ja ci powiem tak, jeśli chodzi o prowadzenie, ja nie znalazłem jeszcze dobrej nawigacji na telefon, która byłaby w połowie tak dobra, jak nawigacja taka wbudowana w samochód, wiesz?
Możliwe, wiesz co, ja u siebie niestety nie mam wbudowanej, natomiast faktycznie z tego, co czytałem, z tego, co sam widziałem, to te fabryczne po prostu działają i to, że ona kosztuje naprawdę dużo, zwłaszcza aktualizacje są drogie.
To jest najgorsze.
Tak, no. One są drogie w porównaniu do tego, co masz w aplikacji, bo w aplikacji po prostu klikasz update i to jest wszystko.
Natomiast to roczna chyba, roczne nowe mapy w BMW kosztują chyba 1600 zł, w Audi 1400. Mhm. Volvo są za darmo, dożywotnio, update'y. Chyba jako jedyny producent w Polsce. Taka ciekawostka.
To o tym nie wiedziałem. No w każdym razie to jest drogie, ale warto.
Sama nawigacja kosztuje kupę kasy, tak? Uh-huh. Jak sobie policzysz jakimś radiem i tak dalej, to wiesz, w markach premium to musisz ponad 10 tysięcy wyłożyć na to.
Nawet nie w markach premium, nawet nie w samochodach z najwyższej półki, jeśli chcesz tą nawigację, to są olbrzymie koszty, ale wiesz, zależy jak jeździsz tym samochodem, gdzie jeździsz, jak używasz.
No. A nic. Ja cały czas szukam, ale z aplikacyjnych nawigacji, jeśli chodzi o samo prowadzenie, najlepsze jest chyba Automapa, chociaż ostatnio między Wrocławiem a Warszawą tylko mnie Apple i Google Maps prawidłowo prowadzą. Wszystkie te takie nawigacje jak Viago, jak jakieś tam inne nawigony i inne tego typu chcą koniecznie przez tą chrzanioną Łódź jechać, gdzie traci się po prostu godzinę na stanie w korkach bez sensu.
A Viago miałem bardzo krótko. No, to jest fajna aplikacja, bo jest tania.
No to jest największy plus, prawda?
Tak, bo jeśli chcesz mieć taką podstawową nawigację, to ona jest tania. Natomiast jak chcesz wszystko dokupić, to wychodzi na to, że ona wcale nie jest taka tania.
Nie, wychodzi ponad chyba 120 euro za komplet wszystkiego absolutnie.
No tak, właśnie dlatego już wtedy trzeba to jednak rozważyć, czego potrzebujesz. Natomiast podoba mi się idea budowania w ogóle tej aplikacji z tych elementów, których potrzebujesz.
Tak.
Zaczynasz od zera, od jakichś podstawowych funkcji, za które płacisz 1 euro. Tak. Z tego, co pamiętam. Nie wiem, jaka jest cena w tej chwili. W każdym razie bardzo niska. A Viago chyba było nawet przez moment za darmo, ale tego już nie jestem pewny. W każdym razie tam dokupuje się absolutnie każdy możliwy moduł. Pojedyncze moduły są tańsze, są droższe, ale nie ma tak, że dajmy na to kupujesz modele 3D wszystkiego i wtedy one kosztują 10 euro czy tam 20 euro po prostu za jakiś cały moduł funkcyjny. Tam to się składa po kawałku i to mi się bardzo podoba. Natomiast samo działanie aplikacji mnie i jej wygląd mnie na tyle odrzuciło, że ją niestety usunąłem, zwłaszcza, że na razie nie potrzebuję w aż takim zakresie, jak się okazuje, i tutaj Google Maps wystarcza.
Próbuję znaleźć to Viago. O, jest, proszę. Euro 79 w tej chwili kosztuje. Jak debiutowało, kosztowało 89 eurocentów i było przez moment, rzeczywiście przez jeden dzień była promocja, było za darmo. Czekaj, czy są tu in-app purchases? Nie ma, więc nie mam listy ich w tej chwili, ale nieistotne. W każdym razie A taka ciekawa, tania alternatywa. Wiesz co Paweł, mnie wkurza? Mhm. Wiesz czego mi brakuje? Takiej prostej nawigacji na zasadzie HUD-owej, czyli mam po prostu, miałem kiedyś tak w starym Audi, mhm. między zegarami mi się pojawiła strzałka, czy ja mam jechać prosto, w lewo, w prawo, pod kątem, czy nie pod kątem. I to było tylko tyle. Nie miałem żadnej mapy, ani nic. Miałem tylko laskę, która przez głośniki mi gadała, skręć teraz w lewo, skręć za 100 metrów w lewo i tak dalej. I miałem tą strzałkę i obok tej strzałki po prostu licznik taki metrów od 100 do 0, który się zmniejszał. Jak się zmniejszył, to zacząłem skręcić.
A widzisz, jest taka aplikacja.
A jak się nazywa?
Hudway. I pisałem o niej może z dwa wydania temu w iMagazine. Może trzy wydania temu. W każdym razie to jest bardzo właśnie prosta aplikacja. Ona jest w podstawowej wersji za darmo. Polega to ogólnie na tym, że masz położyć telefon na podszybiu, tak żeby świecił w szybę. To jest oczywiście zazwyczaj mało wykonalne, no bo nie ma miejsca na ten telefon, no tak żeby się nie przesuwał.
No i w lecie ci zesmaży ten telefon po prostu.
Tak, totalnie. W lecie zesmaży, natomiast można też ustawić to w ten sposób, żeby zamiast na szybie wszystko się wyświetlało bezpośrednio na ekranie, czyli ustawiasz sobie telefon ekranem do siebie i też to widzisz. Natomiast no nie jest to tak wygodne. Zaraz ci wyślę linka do...
Już widzę, okay. Widzę, właśnie przeglądam. A dobra. Z jakich map to korzysta, pamiętasz?
Wiesz co, niestety nie pamiętam. Natomiast działa tak sobie. Nie jest źle. Jeździłem z tym co prawda tylko po Warszawie, żeby sprawdzić, jak dokładnie tu się wszystko sprawdza. Nie prowadzi źle. Natomiast sama idea jest fajna, natomiast to jest bardzo słabo widoczne.
Bo ja się zastanawiam, z czego oni żyją, skoro oni tą aplikację rozdają za darmo.
Bo możesz dokupić moduły płatne. I tutaj na przykład masz linie, różne rodzaje linii, masz też, wiem, że pokazuje się też więcej informacji. Także jest parę rzeczy, które można dokupić. I właśnie wiesz, właśnie chyba z tego w tej chwili żyją. No i sporo osób całkiem z tego jest zadowolonych, też z tego, co czytałem. Natomiast no, umówmy się, ekran telefonu nie nadaje się do tego, żeby być projektorem, który wyświetla ci wszystko na szybie. I tutaj właśnie też wysyłałem ci w tematach Navdi. Tak, Navdi. To jest fajna koncepcja, bo to jest urządzenie, które też kładziesz na podszybiu, najlepiej do niego przyklejasz, przyczepiasz, no zależnie od tego, jaką masz deskę rozdzielczą. W każdym razie umieszczasz to na podszybiu i wyświetla ci tylko że to się wyświetla na takim przezroczystym kawałku plastiku. Kierunek, ewentualne powiadomienia, możesz też sterować gestami. Czyli odrzucamy połączenie, odbieramy połączenie, przesuwając rękę w prawo, w lewo. Odpisujemy na SMS-y głosowo. No niestety nie przyznali się tutaj dokładnie, z czego korzystają. Natomiast myślę, że bardziej właśnie takie rozwiązanie byłoby właśnie, sprawdzałoby się w roli HUD-a. Natomiast sama aplikacja jest za słaba. Sama aplikacja z racji tego, że ma do wykorzystania tylko to, co oferuje telefon, a nie jest projektorem, więc nie da rady. Tego typu aplikacje się nie sprawdzają.
Wiesz co, coraz więcej samochodów ma wbudowanego HUD-a. Mhm. Część osób mówi, że HUD-y są bez sensu. Ja uważam, że one są akurat bardzo fajne. Mhm. Bo dobra, nie wiem akurat, czy ten Navdi, wiesz, czy fajnie, że ma gesty jakieś i tym podobne rzeczy, ale z drugiej strony po cholerę mi Twitter na HUD-zie, bez przesady.
Wiesz co, nie wiem, czy to pokazuje Twittera, natomiast na pewno pokazuje, kto dzwoni i pozwala ci właśnie za pomocą tam gestu szybko odebrać, odrzucić i odpisać głosowo. I myślę, że gdyby funkcje się ograniczały do tego i oczywiście pokazania trasy, prędkości, kierunku, to ja byłbym z tego zadowolony. Także nie wiem, czy... No i tam nawet filmy, który promuje to urządzenie, nie pokazują Twittera. Pokazują właśnie...
Jest
Twitter?
Jest. Tak, Adam sobie tweetuje, kurde, z kimś.
A to przepraszam, to w takim razie oglądam inny film.
No może, że tam jest kilka. Nie, swoje urządzenie jest ogólnie bardzo fajne. Natomiast toporne trochę. Ja preferuję zdecydowanie, i to jeszcze gdzieś do prądu trzeba podłączyć, tak?
No tak, to musi iść kabel po desce rozdzielczej.
Otóż to. Także ja nie lubię tego typu rozwiązań. Ja zdecydowanie wolę mieć samochód, który ma po prostu fabrycznego HUD-a. Mhm. No natomiast takich jest na razie mało, no i umówmy się, musisz kupić jakiś nowy lub w miarę nowy samochód i pewnie jakieś tam BMW już od zeszłej serii już chyba ma.
Możliwe.
Także no tak to wygląda. Nowe Mini chyba teraz ma, przy czym akurat Mini już w tej chwili ma tak absurdalne ceny, że to się trochę zaczyna mijać z celem ten samochód i mam wrażenie, że się też trochę pogubili w swojej koncepcji, bo mieli fajny, mały samochód, mówię o pierwszej generacji, a w tej chwili mają samochód prawie wielkości Golfa, a mieli coś, wiesz, takiego, takie większe Lupo, Polo, coś takiego. No.
Tak.
Nie kapuję tego, ale no cóż. Ja dzisiaj na przykład wolałbym już Smarta kupić, tak? Bo kiedyś albo szywanego miniaka po prostu. Bo ja bym na przykład chciał mieć małe. Ja chcę mieć tego typu samochód, to chcę, żeby to było małe, miejskie, wściekłe.
No i w tej chwili co najwyżej sam może być wściekły, jak będzie za duży, żeby go gdzieś zaparkować. No. Bo też z tego co widzę, nie orientuję się już kompletnie w tym, jakiego mini widzę przed sobą, bo. Początkowo było właśnie prosto, później nagle pojawił się Mini Clubman i tu, chyba od tego momentu one zaczęły tak bardzo rosnąć. Od Clubmana, czyli tego wydłużonego Mini. A później pojawiło się coraz większe i w tej chwili, tak szczerze mówiąc, nie bardzo wiem z jakim modelem mam do czynienia, natomiast jest wymiarów też, wydaje mi się przynajmniej, że jest wymiarów mojego Audi pięciodrzwiowego, które najmniejsze nie jest, no.
Nie, nowy Mini jest duży. Ostatnio widziałem, zaparkowany był pierwszej generacji właśnie przy najnowszym. To różnica w wymiarach zewnętrznych jest znaczna. A z kolei mam okazję tym pierwszym jeździć. On jest maciupki w środku, ale to mnie w nim urzeka właśnie, to, że on jest taki mały. To w nim lubię. No ale widocznie każdy ma inne potrzeby. Ci stwierdzili, że takim będzie lepiej, więc no oby im szło dobrze i ja tego nowego już nie kupię. Bo jest za duży. I stracił, mam wrażenie, swój charakter. Nie jest taki już fajny, mały, sportowy wariat. Ale ma wbudowanego HUD-a i to jest fajne. I ja myślę, że no to jest element, który trochę kosztuje, tak? Natomiast spodziewam się, że z czasem to wiesz, to będzie standard po prostu, tak? Każdy samochód to będzie miał.
Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że jeśli masz do wyboru HUD-a albo nawigację umieszczoną, mimo wszystko poza takim standardowym polem widzenia, które cię interesuje, jeśli prowadzisz, czyli gdzieś tam niżej, po prawej stronie, ewentualnie, no dobra, między zegarami, ale też tych informacji nie masz tam zawsze za dużo, to HUD wygrywa. Zwłaszcza, że HUD-y, nawet takie wyświetlane przez te urządzenia, bo testowałem jakiś czas temu HUD-a od Garmina, one są czytelne w dzień. Także tutaj też to jest mocny argument, często powtarzany argument przez osoby, które nie są do tego przekonane, że to jest nieczytelne, albo że widać tylko w nocy, w ogóle jak jest ciemno. Otóż nie, to jest czytelne. To jest czytelne nawet w środku dnia.
Ja z HUD-em nigdy nie jeździłem w nocy, zastanawiam się właśnie jak to się sprawuje w nocnych warunkach, czy jadąc z nim i bez niego jednak lepiej jest jechać bez niego ze względu na to, że wiesz, więcej widzisz w ciemności. Wiesz co mam na myśli, jak tak, jesteś na nieoświetlonych drogach.
Wiem, no nie rozprasza, bo ja miałem go umieszczonego na samym środku szyby. Ze względu na to, że tak, po prostu nie miałem go jak inaczej zamontować i wyświetlałem, bo akurat HUD Garmina może wyświetlać obraz albo na też takim kawałku plastiku przezroczystym, albo bezpośrednio na szybie, tylko wtedy musisz nakleić naklejkę, żeby wiadomo, to ten obraz gdzieś się skupiał, był wyraźny. I Powiem ci, że nie przeszkadzało mi to. Nawet jeśli mam do wyboru jechać z urządzeniem nawigacyjnym dedykowanym, czyli ten po prostu ekranik przyczepiony do szyby, który świeci cały czas, to nic, że on jest w trybie nocnym. On mnie razi bardziej niż taki HUD, który się wyświetla, zwłaszcza, że możesz regulować natężenie podświetlenia tego HUD-a, a ten Garmina nawet sam je regulował, więc jeśli jechałem po całkowicie ciemnej drodze, to on też był ciemniejszy i mnie nie rozpraszał. To jest dokładnie tak samo jak podświetlenie wnętrza całego samochodu. Ono się dostosowuje i tutaj tak samo się dostosowuje. Także mi to kompletnie nie przeszkadzało. Oczywiście w mieście automatycznie to podskakiwało chyba do maksimum, bo był dużo bardziej jaskrawy, ale dzięki temu był czytelny. I jeśli miałbym teraz w tej chwili wybierać rozwiązanie nawigacyjne, to też wolałbym HUD-a.
Właśnie, wiesz co, ja ostatnio tak, rozmawiałem, zresztą artykuł na ten temat też będzie w Connected, rozmawiałem ostatnio z przedstawicielami Volvo dosyć dużo na temat różnych technologii, przyszłości ich obecnej, tego co było, także sporo tego, parę fajnych, ciekawych rzeczy i właśnie w pewnym momencie poruszyliśmy temat i to ostatnio widziałem w Audi, Volvo jest trochę podobnie. Jak masz te wszystkie ekrany, tak? Bo masz ekran między zegarami, masz ekran zazwyczaj, czy też zegary są w ogóle na LCD-ku już wyświetlane często i masz ten jeszcze ekran na środku. I teraz tak, w Audi czy w jakimś BMW masz tam jakieś różne grafiki i jeśli chcesz cokolwiek, i te grafiki są piękne, wiesz, widać, że ktoś tak jak trochę w stylu iOS-a 6 i starszego, w sensie dużo gradientów, dużo tekstur, wygląda, to jest dopracowane, taki pixel perfect design, naprawdę ładnie to wygląda, ale jeżeli, to jest fajne, jeżeli ja stoję zaparkowany i mi się nigdzie nie śpieszy, jeżeli ja jadę i ja chcę coś w samochodzie zmienić, to ja potrzebuję, żeby to było najprostsze jak możliwe. Kiedyś był dedykowane przyciski. Teraz trzeba wejść, najpierw przyłączyć się na przykład, nie wiem, w iDrive'ie na samochód, potem coś tam przełączyć, jeszcze wejść w jakąś funkcję i dopiero zmienić jakieś ustawienie. To jest cały ten czas, ja się nie patrzę na drogę, tylko ja się patrzę na ekran w samochodzie. To nie jest bezpieczne według mnie. Jestem temu przeciwny. Wolę dedykowane przyciski. Sam mam takie połowiczne zautomatyzowane, czyli to przejściowe w Audi, co było taki system z czterema przyciskami i pokrętłem. Mhm. Nie przepadam za tym. Bawiłem się wielokrotnie tymi dotykowymi ekranami głosowymi. No, jest to wszystko w połowie drogi jeszcze. I teraz jeszcze będziemy mieli większe zamieszanie, bo będziemy mieli CarPlaya, będziemy mieli Android Auto, będziemy mieli coś tam pewnie jeszcze, jakieś fabryczne systemy. Każdy będzie inny, każdy będzie trochę inaczej działał. Jeden będzie działał z tym telefonem, drugi z tym. Nie wiem, z Grycmatem ostatnio na Twitterze właśnie rozmawialiśmy, że on by takiego o Navdi pisał, że on by chciał, żeby każdy samochód miał HUD-a, żeby telefon mógł go wykorzystać, właśnie jakaś aplikacja w telefonie. I teoretycznie nic nie, jak będzie taki CarPlay tego typu system, to nie powinno być przeszkód, bo to jest ekran tak naprawdę, jakiś tam projektorek, który coś wyświetla na tej szybce. I powinieneś móc na to aplikacja, wystarczy API jakieś, które będzie po prostu rzucało odpowiednie informacje na to, prawda? Mhm. Więc no pytanie, czy to różni. Natomiast nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Mam wrażenie, że nawet Apple w tym wszystkim trochę się gubi i nie do końca wie, co chcą zrobić.
Ale zobacz, Apple jest firmą, zresztą nie tylko Apple, nastawioną głównie na rynek amerykański, a w Stanach jednak ta, powiedzmy, kultura jazdy obejmuje korzystanie z telefonu, choćby podczas stania w korkach, podczas nawet jazdy.
W jakim sensie korzystania?
W sensie takim, że używasz telefonu do, nie wiem, tweetowania, do pisania SMS-ów, do pisania maili.
Ale u nich też nie wolno.
Wiem, że nie wolno, natomiast czytałem właśnie, jak to wygląda u nich i to jest, no, to jest zabronione, ale jest, nie ma może takiego strasznego, inaczej, tam jest przyzwolenie społeczne na to. To jest złe, wiemy, że to jest złe, natomiast wiadomo, że w ten sposób oszczędzamy czas, tak samo jemy za kierownicą, tak samo pijemy za kierownicą, to jest wszystko rozpraszające, ale jest na to przyzwolenie społeczne i myślę, że właśnie zarówno Apple, jak i wszystkie inne firmy nastawiają się jednak właśnie na rynek amerykański, gdzie No dobra, my tego nie pochwalamy, ale to jest, możecie to zrobić. Więc wydaje mi się, że nie patrzą aż na to, czy to rozprasza, czy nie. Może. Czy to przeszkadza. Natomiast mi by to na przykład bardzo przeszkadzało, gdyby na szybie nagle wyświetlały mi się powiadomienia. Obojętne, czy one mi zasłaniają pole widzenia w jakimś znacznym stopniu, czy nie. Rozpraszają, bo się pojawiają, bo to jest nowy obiekt w polu widzenia, który odwraca twoją uwagę.
No ja właśnie patrzę na tego, patrzę na HDA w miniaku i tam jest dosyć, ta szybka jest dosyć szeroka. Tam są informacje, w tej chwili pokazywane informacje, masz tak, informacje o ograniczeniu prędkości na danym odcinku drogi, czyli jakie znaki są generalnie. Mhm. Czyli na przykład wyświetla się ograniczenie, że jest do 80. Jeżeli był znak zakazu wyprzedzania, to się pojawia. Jest bardzo prosta infografika o nawigacji, jak masz jechać. Taka bez zbędnych bajerów, grafik, jakichś innych rzeczy, po prostu prosta droga, strzałka pokazująca ci, którędy jechać, nazwa oraz odległość do zjazdu i pokazuje ci prędkość, z jaką jedziesz.
No i chyba więcej nie trzeba.
Dobra. Właśnie tak sobie myślę, że to jest zupełnie wystarczające. Ja nie chciałbym tam mieć jeszcze informacji o tym, że ktoś dzwoni czy coś. Może gdyby to było wszystko zintegrowane z samochodem przez Bluetooth i tak dalej, no to można pomyśleć. Ale pytanie, wiesz, ktoś mi zadzwoni akurat i przyjadę przez jakieś kosmicznie trudne skrzyżowanie i mi się nagle to zniknie i mi pojawi się informacja, że dzwoni moja mama. No fajnie, odbiorę od niej, ale w międzyczasie się zgubię jeszcze.
No tak. Chociaż akurat podobałoby mi się to, gdyby pojawiała mi się prosta informacja obok informacji nawigacyjnych.
No obok to już byłoby lepiej. Tak. Tutaj akurat na tym ekranie, tak jak oni mają to rozwiązane, to się nie zmieści, ale może kosztem jakiejś innej informacji, nie wiem. W każdym razie, nie wiem, zobaczymy, jak gdzie przyszłość nas poprowadzi z tymi wszystkimi technologiami samochodowymi, bo to jest nawet nie o to chodzi, bo wy słyszycie, że ja narzekam i że tam się nie podoba, tamto mi się nie podoba. Ale to nawet nie o to chodzi. To chodzi o to, że w tej chwili wszyscy próbują, a nie do końca wiedzą, co chcą spróbować, co oni chcą osiągnąć. Nie wiadomo, jaki problem to rozwiązuje. A tu chodzi o to, żeby to miało sens, ręce i nogi.
Tak, ale właśnie ten bałagan... Myślę, że to jest tak naprawdę wprowadzenie do ujednolicenia tego systemu, bo wreszcie duże firmy, które tak naprawdę mają wpływ na ten rynek, w ogóle na kierowców, czyli producenci z oprogramowania do smartfonów, wreszcie się za to wzięły. I myślę, że w tej chwili oni to uporządkują i producenci samochodów będą na tym bazować.
Znaczy, mi się nie podoba to, że producenci samochodów mają absurdalne, jeżeli uważacie, że Apple ma absurdalne marże na swoich produktach, to nie wiecie, jakie producenci samochodów mają marże na swoich akcesoriach, gdzie na przykład nawigacja BMW, jakaś tam Professional czy coś tam kosztuje, nie wiem, w cenniku 16 tysięcy złotych. Porównajcie jej możliwości, a możliwości iPhone'a z dodatkowym ekranem na przykład i jakimś modułem GPS. Ja wiem, że to jest integracja, to trochę inaczej wygląda, natomiast koszty są absurdalnie wysokie i tego typu systemów. A to się nie zmieni przesadnie, wiesz o tym, Paweł, że to się nie zmieni, jak wejdzie CarPlay?
Myślę, że aż tak nie, ale bardziej mi chodzi właśnie o to, że dojdą w końcu do tego, jak to ma wyglądać, jak to ma działać.
Tak. Jeszcze jedną ciekawą rzecz się dowiedziałem, przepraszam, ci wchodzę słowo. Nie dość, że, czyli tak na przykład załóżmy, dzisiaj u jakiegoś tam producenta skandynawskiego nawigacja kosztuje 6 tysięcy złotych, czyli mówiąc nawigacja, mam na myśli system audio z nawigacją, jakieś podstawowe głośniki, kosztuje 6 tysięcy złotych. Jak chcesz sobie jakiegoś Bang & Olufsena zamówić, czy jakiś inny zestaw głośników, no to oczywiście musisz wydać kupę kasy, ale mówmy o podstawach. CarPlay będzie kosztował tyle samo, Android Auto będzie kosztował tyle samo. I teraz musisz sobie, kupując samochód nowy, musisz sobie wybrać, który z nich chcesz. Czy chcesz mieć jedno, drugie czy trzecie. I jak już się zdecydujesz, to nie możesz potem tego wymienić. Znaczy pewnie będzie pan krzak na rogu w swoim garażu to robił i może rynek, że tak powiem, lewy trochę znowu się ożywi. Bo ludzie będą chcieli wymieniać, bo jeden będzie miał iPhone'a, mówię to już, jak używane będą kupowali. Ale wiesz, to takie jest, no, niedobre, bo znowu będziemy mieli przynajmniej trzy różne standardy w ramach jednego producenta. Producent też będzie chciał mieć Bluetooth i inne integracje, więc on też będzie rozwijał swój system. Nie podoba mi się to. To jest, jesteśmy w takim najgorszym miejscu, jeśli o to chodzi. Ja bym chciał to zobaczyć za 10 lat, jak oni już porozwiązują to wszystko.
No, ile za 10 lat będziemy nadal korzystać ze smartfonów, takich, jakie znamy, bo zakładam, że pojawi się jakiś ujednolicony standard. W tej chwili mamy, powiedzmy, pewne standardy, bo podpinasz telefon przez Bluetooth, niezależnie od tego, z jakim systemem jest. No. Masz kontakty, masz połączenia, zawsze to coś. Myślę, że po prostu to rozszerzą i pojawią się kolejne standardy, czyli łączysz się przez Bluetooth i możesz wykonywać pewne czynności, niezależnie od tego znowu, jaki masz system w samochodzie, niezależnie od tego, jaki system masz w telefonie. Że będzie to jednak miało większe możliwości niż teraz. Po prostu nadal będzie część funkcji zarezerwowana tylko dla CarPlay. Dajmy na to, że jeśli masz CarPlay w samochodzie, to z iPhone'em masz absolutnie wszystkie funkcje tego systemu. No. Natomiast dajmy na to, z Androidem masz część tych funkcji, która się ogranicza, powiedzmy, do dzwonienia, odpisywania na SMS-y i podstawowej nawigacji. I część aplikacji będzie współpracowała, część nie.
No będzie ten okres przejściowy będzie słaby. Też generacje teraz się, wiesz, to wszystko się szybciej zmienia, niż my zmieniamy samochody, to jest kolejna rzecz. Mm-hmm. Więc no nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zobaczymy. To będą ciekawe, ale też zapewne dla niektórych frustrujące chwile w świecie technologii. Ja mam nadzieję, że naprawdę jakoś tak dobrze do tematu podejdą i będzie miał to wszystko ręce i nogi. Nie wiem, słuchaj, chcesz jeszcze dzisiaj coś poruszać?
Wiesz co, rozmawialiśmy chwilę o tym pulsometrze Mio, ale skoro mówisz, że działa tak sobie, to myślę, że nie ma co o nim wspominać. A
wiesz co, to jest fajna rzecz, bo są dwa w tej chwili na rynku tak naprawdę, które są... Fajnie, że to przypomniałeś mi. Bo jest ten Mio, są dwa od Mio. Jest Mio Link, który ja mam w tej chwili, ma taki wyświetlacz, on trochę niezależnie może działać jak zegarek, powiedzmy, taki sportowy trochę. Przy czym ma ten, na podstawie tych diod mierzy tętno, wyświetla go na ekranie i to działa. Natomiast nie działa niestety z iOS 8. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z iOS 7 by to działało prawidłowo. Jestem na becie 5 w tej chwili. Nie działa z żadną aplikacją, nie mogę w żaden sposób się z tym połączyć. Mają jeszcze nowszy produkt, który się nazywa Mio Link, który nie ma wyświetlacza i jest po prostu tak, jak są te paski wokół klatki piersiowej, to jest to samo, tylko że na rękę. I podobnie firma Skoshi ma też tego typu rzeczy. I to się nazywa u nich, właśnie próbuję znaleźć. To się Skoshi Rhythm chyba, o właśnie, Skoshi Rhythm. I też mają dwa, mają Skoshi Rhythm i Rhythm Plus. Rhythm jest taki na rękę z wyświetlaczem, a Rhythm Plus jest bez wyświetlacza, jest to po prostu sam czujnik. I też go się na rękę zakłada. Nie wiem, czy ja czytałem trochę recenzji tego, jest to, ten Skoshi akurat jest chwalony, jeśli chodzi o precyzję. W Mio ponoć trzeba zaupgrade'ować firmware do nowszego, żeby to było ok.
Tak, wiesz co, mi tutaj spodobała się bardzo ta technologia, bo tak naprawdę ona jest bardzo niepopularna jeszcze, bo dotąd pulsometry jednak bazowały na tych pasach, na klatkę piersiową, na elektrodach, a tutaj mamy właśnie LEDy i to się konkretniej nazywa fotopletyzmografia, czyli tak naprawdę pomiar światła odbitego. Wykorzystuje to przepływ krwi, po prostu inaczej jest odbijane światło przez naczynia przewodzące większą ilość krwi, inaczej przez mniejszą i to praktycznie działa na tej zasadzie. To jest bardzo proste, natomiast spodobało mi się właśnie to, że to jest tak nieinwazyjne. W sensie jest to zegarek, nakładasz to na nadgarstek i to jest wszystko. Nie musisz zapinać pasów, nie jest to w jakiś sposób krępujące.
Właśnie się zastanawiam, bo ja ostatnio tego Mio Linka miałem i jak na przykład tak mocno zacisnąłem i wtedy pokazywał tętno jakieś tam, które było w miarę stabilne. Jak poluzowałem sobie o dziurkę, to już skakało, więc ta precyzja była mniejsza. a jak był zaciśnięty mocno, no to nie było komfortowe. To na tyle, że mi odcinało trochę, wiesz, dopływ krwi.
Ale tutaj chyba niestety trzeba to ścisnąć, bo to bazuje z tego, co pamiętam, tak, na świetle podczerwonym.
Tak, i może chodzi o to, żeby też światło słoneczne czy jakieś inne tam nie przenikało.
Dokładnie.
Więc no, na pewno będzie się to polepszało i wiesz, algorytmy będą coraz lepsze i tak dalej, także no liczę na to, że będzie coraz lepiej.
No, wydaje mi się, że w ogóle to z czasem stanie się popularne, bo zobacz, że o ile osoba, która świadomie uprawia sport, która po prostu korzysta z tego rodzaju urządzeń, umówmy się, że profesjonaliście nie będzie przeszkadzać, że musi sobie założyć jakiś pas czy cokolwiek innego, natomiast wydaje mi się, że ta technologia się rozprzestrzeni do takich akcesoriów, powiedzmy, no, dajmy na to zdrowotnych, do tej grupy, czyli jakichś urządzeń do pomiarów podstawowych różnych parametrów, różnych funkcji życiowych, ale używanych w domu przez nieprofesjonalnego użytkownika, bo w tej chwili ta technologia jest używana na przykład w szpitalach do wszelkich prostych pomiarów, natomiast równie dobrze, no nie wiem, nie założysz dziecku takiego pasa. Natomiast jeśli chcesz mieć monitoring jakichś tam właśnie czynności, zwłaszcza jeśli powiedzmy dziecko jest chore, czy ma jakieś skłonności wrodzone, no to wiesz, założenie prostej opaski, gdzie chcesz, uważam, że to ma po prostu przyszłość w takiej elektronice typowo użytkowej.
No, ja myślę, że to jest dużo fajniejsze niż noszenie tego pasa na klacie w każdym razie i to się na pewno rozwinie. To wiesz, to są pierwsze tego typu produkty, to jest w zasadzie druga generacja, gdzie jak takie osoby jak DC Rainmaker mówią, że ta druga generacja tych sprzętów jest dużo bardziej precyzyjna i dużo lepsza pod tym względem niż ta pierwsza, mimo że pierwszą poprawili trochę firmwarem i tak dalej, no ale będzie coraz lepiej. Natomiast tu jest też taka ważna rzecz. Pierwsza generacja na przykład ta Mio Alpha miała wsparcie tylko dla BT 4.0. Natomiast Mio Link, ten nowy, ma już i równocześnie BT 4.0 i Ant Plus. Więc jeżeli masz zegarek Garmina na przykład, który wspiera Ant Plusa, to możesz sobie połączyć z zegarkiem, a równocześnie może ci wysyłać też tętno do aplikacji w iPhone'ie.
No to jest świetne.
No i tak samo ten nowy Skoshi Rhythm Plus z takim plusem na końcu też wspiera już dwa standardy równocześnie. I to jest fajne. Także wiesz, to się wszystko rozwija. Mnie bardzo korci, żeby tego Skoshi kupić. Chyba nawet wysyłka do Polski jest za darmo. Ale no zobaczymy. Ciekawa rzecz.
Na pewno, zwłaszcza ze względu na technologię i budowanie ekosystemu.
No, nie wiem, ja mam nadzieję, widzisz, teraz tym ekosystemem o fitnessie trochę tam na początku mówiliśmy, jest to, co ty narzekałeś, że tam ci coś nie chce działać. Mi to działa, ale to i tak nie jest jakoś super wygodne, super fajne. Natomiast ja czekam na HealthKita, mam nadzieję, że Apple to sensownie rozwiąże, żeby te aplikacje rzeczywiście mogły się wymieniać tymi wszystkimi informacjami, czyli żeby na przykład taki ten Rhythm Plus wpychał te wszystkie informacje otętnie do HealthKita, a żeby inne aplikacje go z tego HealthKita pobierały na tej zasadzie. To będzie miało sens, to będzie fajne.
No tak, to jest świetne. Ale myślę, że tutaj nie będzie z tym problemu, bo Apple zawsze jakoś współpracowało z tymi deweloperami jednak w dużym stopniu, więc myślę, że to będzie wszystko współpracowało, że nie będzie z tym problemu.
Oby to ruszyło. Oby nie zapomnieli o tym i nie odpuszczali. No nic. Dzięki, Pawle, bardzo za to, że wpadłeś.
Dzięki również.
Fajnie było. Powtórzymy kiedyś.
Oczywiście.
No i dzięki wam, drodzy słuchacze, za to, że słuchacie. I zamknę się już teraz.
Bye.